Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest dzisiaj profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, z jakimi to planami muzeum rozpoczyna swój 174. rok istnienia, to już niebawem ten jubileusz. Pytam w kontekście między innymi zakończonej inwestycji, zakończonej, bo trzeba było wszystko rozliczyć w ubiegłym roku, związanej z adaptacją strychu i przygotowaniem nowej powierzchni wystawienniczej.
Tak, tak dokładnie to 18 lutego wkroczymy w 174 rok działalności instytucji, za chwilę jubileusz, ale no, rok był gorący bardzo, zwłaszcza dla dyrekcji, bo zaczęliśmy i skończyliśmy inwestycje na strychu. Ten strych był zupełnie niewykorzystany, tam wiatr hulał, były tylko dachówki. To użytkowej powierzchni to jest 700 metrów, się okazało. No to jest bardzo dużo. 700 metrów nowej powierzchni w centrum Krakowa to jest olbrzymi kapitał i olbrzymi majątek. No dzięki współpracy dobrej z panem Kołtunowiczem, szefem firmy Wodpol, która prowadziła tą inwestycję, no udało nam się szczęśliwie inwestycje zakończyć, sfinalizować całą sprawę w zeszłym roku, tak jak to było ustalane, i nie było możliwości, bo to była ostatnia taka resztówka, że tak powiem, unijnych pieniędzy jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej. W związku z tym tu o 12 w piątek 29 zamykano banki i do wtedy musiała wyjść ostatnia faktura. No myśmy to załatwili tam chwilę wcześniej, ale no, emocji było dużo, nie ukrywam, bo inwestycja duża. Kilkanaście milionów
16
złotych.
Milionów.
16 milionów złotych, tak. Także to odpowiedzialność też duża, ale udało się to skończyć.
To ile teraz potrwa przygotowywanie, bo rozumiem, tam się znajdzie wystawa stała. Ile potrwa przygotowanie tej wystawy stałej na strychu?
Tam znajdzie się nowa wystawa, ona jest w trakcie realizacji, bo to były działania takie równoległe. Także część sprzętu za mniej więcej 1/3 tej kwoty, która jest przewidziana na wystawę, to jest prawie 3 miliony złotych, jest już w muzeum. Także zostały oczywiście jakieś drobne rzeczy do poprawki, natomiast budynek w sensie inwestycyjnym jest przyjęty przez służby państwowe i przez, no w tym straż pożarną, co oczywiście jest zawsze najtrudniejszym zadaniem przy tego typu budynkach, i tam w zasadzie prace nad wystawą trwają. Liczę na to, i tak będziemy naciskać firmę, z którą mamy podpisaną umowę, żeby żeby w marcu nastąpiło otwarcie nowej wystawy Pradzieje i średniowiecze Małopolski.
Co pokaże właśnie tak więcej, panie dyrektorze, ta wystawa?
No wystawa, ja to nazywam wystawa 5.1 Pradzieje Małopolski, dlatego że to jest w historii muzeum, to jest mniej więcej piąta taka stała wystawa, która obrazuje pradzieje naszego regionu, z tym, że ona będzie budowana na bazie tej wystawy, którą można oglądać, znaczy już nie można, ale można było do końca grudnia oglądać w muzeum, która powstawała w latach 2003-2006. Ona będzie unowocześniona. No, przez te 20 lat, kiedy wystawa była eksponowana, wyrosło nowe pokolenie zwiedzających, nowe pokolenie widzów. W związku z tym my, no, nazwa Muzeum Archeologiczne zobowiązuje, ale nie do tego, żeby być archaicznym. W związku z tym ona będzie... To nie będzie wystawa liftingowana, tylko wystawa, która w nowy sposób opowie o pradziejach. Będą z takich nowości, które też przyciągają ludzi, będą hologramy, będzie nowa aranżacja, będzie możliwość to, czego teraz nie mamy na wystawie, to znaczy będzie możliwość wypożyczenia audiogajda i będą opowieści no, w kilku językach, w tym po polsku, ale osobno będzie też dla rodzin z dziećmi. Będzie ścieżka osobna dla dzieci zwiedzania. Będziemy mieli piękne zdjęcia, na przykład w 700 przed Chrystusem, kiedy jest epoka ciałopalenia, będzie płonął stos ciałopalny, to będzie bardzo widowiskowe. Także wzbogacona będzie wystawa o takie nowoczesne elementy multimedialne. Natomiast zgodnie z tym, co korzystając też oczywiście z doświadczeń innych muzeów, innych muzealników, ale też z tego, jak u nas te wystawy się robi, to w muzeum jest zgromadzonych prawie 800 tysięcy zabytków. W związku z tym my nie musimy podpierać się jakby multimediami. Nie chcemy, żeby one przytłoczyły. Chcemy, żeby same zabytki z komentarzem oczywiście przemawiały, no bo zabytki archeologiczne łatwe nie są w odbiorze, co tu dużo mówić. I to będzie taka nowa rzecz. Natomiast obok, bo to jest mniej więcej 350 metrów zajmuje ta wystawa, będziemy mieli też nową salę konferencyjną na poddaszu naszym i ona jest tak zaprojektowana, żeby była podzielona też na mniejsze sale po to, żeby one pełniły funkcje edukacyjne. Także to jest taka sala wielofunkcyjna, natomiast zupełną taką rewolucją w muzeum będzie to, że będziemy mogli tam wyjechać windą.
No właśnie, dostępność to jest ten termin, tak, który towarzyszy tym nowoczesnym realizacjom. Dostępność, czyli co w wypadku tej nowej przestrzeni?
W wypadku nowej przestrzeni oczywiście będą ścieżki zwiedzania wspomagające osoby niewidome, słabowidzące, osoby głuche lub niedosłyszące. Muzeum ma w tym duże doświadczenie, bo myśmy uczestniczyli w takim europejskim programie, który gromadziło kilka muzeów i do tej pory też mamy takie ścieżki zwiedzania. W związku z tym będzie to, jakby będziemy kontynuować ten nasze wyjście czy poszerzenie o grono osób, które mają utrudniony dostęp, no, z racji jakichś tam przypadłości. Natomiast ta winda nas cieszy, bo to już nie chodzi tylko o osoby na wózkach, ale no, z przykrością to mówię, wszyscy jesteśmy coraz starsi. Łatwiej będzie wyjechać windą niż wchodzić po tych schodach kilka poziomów. Ta winda powstała w takiej części, która jest w miarę nowa w muzeum. Można było przebić stropy, bo to była oficyna z lat 60. XX wieku. Budynek ma 400 lat, w związku z tym tam wszelkie prace są z konserwatorem, ale myśmy robili wykop archeologiczny. No oczywiście nie, sami to robiliśmy i wykop sięgnął, był dno wykopu było 7 metrów poniżej ulicy Kanoniczej. Wkopaliśmy, byliśmy 2 metry poniżej naszego ogrodu. Także to była głęboka taka rzeczywiście kopalniana robota, ale na dnie wykopu był piasek już, który naniósł swego czasu prądnik, który tam stożek napływowy, czy jeden ze stożków napływowych prądnika tam jest. I tam koledzy znaleźli taki duży kawał krzemienia obrobionego, który datuje się na ponad 30 tysięcy lat. Żeby uzyskać nowe zabytki, przesiali cały ten piasek i nic więcej nie było.
Nowe przestrzenie w Muzeum Archeologicznym. Od marca wystawa pokazująca pradzieje Małopolski, ale to wystawa 5.1, jak pan dyrektor nazwał. Dawne więzienie Świętego Michała to nie jest łatwy budynek, biorąc pod uwagę różnego rodzaju instytucje. Takie instytucje jak Muzeum Archeologiczne. No ale ta adaptacja strychu to jest jedna z inwestycji, która już dobiegła końca. Teraz oczywiście przygotowanie wystawy stałej. Druga, znacznie, może nie wiem, czy znacznie większa, ale pojemniejsze hasło przynosi. Dawny klasztor, byłe więzienie, nowoczesne muzeum. Jak wygląda realizacja tego projektu?
Tak, to jest nasze takie duże zamierzenie, które no, zmieni oblicze tego budynku w perspektywie dwóch, trzech lat. No, chcemy, ta nazwa też jakby pozycjonuje to, co chcemy zrobić. No, chcemy, 20-30 lat temu krakowianie często nie wiedzieli, gdzie jest Muzeum Archeologiczne, ale wiedzieli, gdzie jest więzienie Świętego Michała. Teraz się proporcje odwróciły i bardziej znane jest muzeum niż to więzienie, ale chcemy też nawiązywać do tego miejsca, w którym my jesteśmy. To jest część naszej historii jako właściciele budynku. No, chcemy też dbać o historię tego miejsca, która jest fascynująca i związana z klasztorem i jeszcze z wcześniejszymi czasami. nami, ale też z więzieniem, potem z naszą obecnością już przecież ponad 60-letnią w tym budynku. Ale zamierzenie jest takie, że my zamkniemy całą część wystaw obecnych, czyli tam, gdzie jest wystawa poświęcona, no największa w Polsce, poświęcona zbiorom egipskim, gdzie unikatowe zbiory peruwiańskie są eksponowane, plus to miejsce, gdzie są wystawy czasowe, plus obecne pradzieje Małopolski, to będzie sukcesywnie zamykane i tam zostanie przeprowadzony duży taki generalny remont, włącznie z tym, że będzie nowe wejście do muzeum od tej samej strony będzie się wchodzić, ale w inne miejsce się będzie trafiać, że tak powiem. Będzie druga winda, będzie zadaszony dziedziniec, tak zwany dziedziniec straceń, gdzie będzie też nawiążemy do tego, że jesteśmy w prezbiterium Kościoła Świętego Michała i Świętego Józefa, także też uczytelnimy to, czego obecnie, no bo tego kościoła już nie ma, ten kościół został rozebrany w 1872 roku bodajże. Także tu się zmieni charakter tej części budynku i ta winda, która powstanie, połączy też nas z tą obecną wystawą na strychu, która za chwilę będzie otwierana. Natomiast naszym zamierzeniem jest nie tylko remont dla samego remontu, ale to jest okazja do tego, żeby zrobić dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, zrobić nową wystawę egipską w nowej odsłonie, powiększyć jej przestrzeń, bo jest taka możliwość, że zagospodarujemy korytarz, gdzie powstanie taki magazyn studyjny, wyciągniemy zabytki, które można eksponować jakby na stałe w takim magazynie studyjnym. Zaaranżujemy grobowiec przy pomocy naszych sarkofagów oryginalnych, które mamy, ale też wyciągniemy nasze skarby wreszcie ze skarbca. My mamy szereg takich zabytków, które są ze złota, są ze srebra. Mamy bardzo bogate groby i w tej części uwolnionej przez obecną wystawę Pradzieje i Średniowiecze Małopolski powstaną właśnie takie sekwencje obrazujące różne okresy, tak często będziemy starali się eksponować zabytki, a nie tylko snuć opowieść, jak było w Pradziejach. Muzeum przejęło w 1904 roku takie bogate zbiory, my to nazywamy najładniejsze naczynia Europy, zbiór malowanej ceramiki sprzed 7000 lat z terenów obecnej Ukrainy, z Bilcza Złotego. Muzeum zobowiązało się umową, którą pisał pierwszy dyrektor muzeum, że w ciągu 2 lat zostanie wydana książka i będzie osobna sala. Jak to mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, muzea są instytucjami takiego powolnego działania. Książkę wydaliśmy po 110 latach, udało mi się ten postulat spełnić i będzie osobna sala, która będzie przeznaczona na wystawę właśnie taką tego Bilcza. Pokażemy też najstarsze nasze zabytki. Mamy zabytki, które mają 1 000 000 lat, takie pięściaki z RPA. Mamy ząbek człowieka neandertalskiego, który mieszkał tu na naszych ziemiach 100 tysięcy lat temu. Będę się starał, żeby ten tak zwany najstarszy bumerang na świecie z jaskini obłazowej też był eksponowany w muzeum. Przykłady sztuki pierwsze w Polsce, które znane są z jaskini maszyckiej, z jaskini ciemnej, z jaskini mamutowej, one będą eksponowane, ale też, jak mówię, to bogate, będzie osobna sala, która będzie prezentowała skarby srebrne ze średniowiecza. Między innymi jedna z pierwszych monet polskich, czyli Princes Polonia, ten denar Bolesława Chrobrego, gdzie jest po raz pierwszy użyta nazwa naszego kraju, będzie eksponowany na tej wystawie i w ramach tych skarbów srebrnych otworzymy też, pokażemy też ten skarb grzywien siekieropodobnych, który ma 3,5 tony ponad waży, ma 4200 zabytków i jest u nas w magazynie, a to robi wrażenie. Nie mówiąc o tym, o pięknych grobach wyposażonych w złoto, mamy słynną księżniczkę z Ryżanówki, z okolic Winnicy, czyli z terenów Ukrainy, kiedyś z Rosji, która przywędrowała do nas legalnie jeszcze w XIX wieku. i mamy taki pomysł, żeby nie rekonstruować grobu, tylko księżniczka, która ma na sobie szaty, na których naszyte jest ponad 400 złotych przedmiotów, żeby to była w takiej scenerii, że to jest młoda dziewczyna, która wybiera się na jakąś imprezę, żeby nie epatować tymi grobami, tylko żeby pokazać to, co i nam jest bliskie, czyli ubieranie się na jakieś specjalne wydarzenia.
Potężne przedsięwzięcie. Przypomnijmy, dawny klasztor, byłe więzienie, nowoczesne muzeum. Realizacja tego przedsięwzięcia jest rozpisana na ile? Na 2-3 lata?
Tak jak to pan jest mówi... na 2-3 lata. Myślę, że 2 lata ten remont, czyli część budowlana będzie zakończona. Tak, mamy umowę podpisaną. Tu pieniądze na to dał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. My znaleźliśmy się w tej elitarnej, że tak powiem, grupie, która dostała pieniądze z tych projektów kluczowych, czyli takie większe pieniądze ze SKOS-ku, ale oczywiście też wkład własny nasz organizator, czyli Marszałek Województwa Małopolskiego, nam zapewnił. Także tu przystępujemy w zasadzie do mamy wybranego inwestora, w związku z tym tu już nie będzie żadnych takich poślizgów związanych z formalną stroną. Mamy zgody konserwatorskie, także przystępujemy tak umownie rzecz biorąc od 1 stycznia do pracy.
Dawny klasztor, byłe więzienie, nowoczesne muzeum, duże przedsięwzięcie Muzeum Archeologicznego. No a przed instytucją oczywiście jubileusz, o którym porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Przypomnijmy, od marca tego roku będzie można oglądać nową wystawę poświęconą pradziejom Małopolski. 5-1, tak mówił profesor Górski o tej wystawie. Pradzieje Małopolski będą pokazywane w tej nowej przestrzeni wystawienniczej. To jest strych Muzeum Archeologicznego. Właśnie zakończyły się prace, no i teraz trwają inne działania związane z przygotowywaniem tej wystawy stałej. Drugi projekt to dawny klasztor, byłe więzienie, nowoczesne muzeum, 2-3 lata, jak mówił gość porannego programu Radia Kraków Kultura. A co z tym jubileuszem? Bo to już mówił pan, że w 175 rok tak naprawdę rozpocznie się już w lutym.
Lutym przyszłego roku, bo teraz się 174 rok działania muzeum rozpocznie, także no przygotowujemy się do jubileuszu, bo to jest rzeczywiście pewnie nie tylko dla nas duże wydarzenie. No jesteśmy najstarszym muzeum archeologicznym funkcjonującym na naszych ziemiach. Jesteśmy największą też instytucją tego typu, tak powiem, na wschód od Odry i na północ od Dunaju, to mamy największe zbiory, najbardziej zróżnicowane zbiory muzeum. To jest Egipt, to jest Peru. Mamy zabytki z RPA, z Brazylii, z USA, z Rosji, olbrzymią ilość zabytków z Ukrainy, z polskich majątków, tam gdzie sięgała dawna pierwsza Rzeczypospolita, do muzeum włącznie ze światowidem zjeżdżały zabytki, no głównie z Ukrainy, ale też z Białorusi, z Litwy. Znalazło się szereg unikatowych zabytków, które z racji szczupłości miejsca są w skarbcu. Natomiast ten jubileusz, te remonty będą okazją do takiego gruntownego odnowienia naszych ekspozycji i przedstawienia muzeum jako takiego bardzo dziarskiego staruszka, aktywnego niezwykle. No chcemy, żeby ten jubileusz był takim nowym otwarciem dla naszej instytucji, no mówię, niezwykle zasłużonej dla polskiej archeologii, dla polskiej nauki, dla polskiego muzealnictwa.
Jaka część zbiorów jest eksponowana? Bo mówił pan, przypomina pan o tym, że rzeczywiście to jest jedna z największych tego typu instytucji, przynajmniej w tej części Europy.
No to jest tam, jakbym powiedział, procent, to bym zdecydowanie przesadził. To znaczy większość naszych zbiorów ma charakter naukowy, a nie ekspozycyjny. Ale no, taki jest charakter i specyfika archeologii i muzeów archeologicznych. Natomiast natomiast takim dużym minusem naszym jest to, że nie eksponujemy zbiorów najcenniejszych. to, co wszystkie muzea, czy muzea generalnie chwalą się najcenniejszymi rzeczami, najcenniejszymi zabytkami, no to u nas te najcenniejsze, najbardziej efektowne, złote, srebrne, kruszcowe, wysadzane drogimi kamieniami, no na razie są w magazynach, a powinny cieszyć oko i uczyć ludzi, którzy do nas przychodzą. I tak będzie zaraz po jubileuszu, zapewne będzie odsłona nowych wystaw stałych. No mamy obecna tak zwana sala z figurami, tam gdzie państwo mogliście oglądać rekonstrukcję Małopolan sprzed tysięcy lat. Tam będzie taka sala, która będzie zatytułowana Władza, Prestiż, Bogowie. Tam trwają prace w tej chwili koncepcyjne, plastyczne nad tym. Tam ma się zmieścić kilkadziesiąt skarbów z epoki brązu, czyli skarbów przedmiotów brązowych, wśród których są broń, ozdoby, narzędzia. Tam będzie kilkaset przedmiotów. Tam będą bogate groby wyposażone w złoto, jak choćby nasza słynna księżniczka scytyjska z Ryżanówki, która ma na sobie ponad 400 złotych przedmiotów naszytych na szatę, na buty, na taki czepiec. Ma srebrne naczynia, ma naczynia gliniane z antycznej Grecji. W wyposażeniu grobowym będzie zaprezentowany ten słynny pochówek Huna z Jakuszowic, też ze złotym wyposażeniem albo ze złoconego brązu. Także przeniesiony zostanie do tej sali też światowid. Światowid uzyska trochę oddechu. Chcemy, żeby on był prezentowany rzeczywiście jako bóstwo, na które się patrzy do góry. Ale też na monitorach będą zbliżenia tych wszystkich zabytków. Nasze zabytki poza światowidem są małe. W związku z tym, ponieważ mamy bardzo dobrą pracownię digitalizacji i świetne zdjęcia, w związku z tym też w tej części multimedialnej będzie sobie można obejrzeć, jak precyzyjnie dało się wykonywać zabytki przy pomocy tylko własnych oczu parę tysięcy lat temu.
No, jubileusz to okazja do tego, by pokazać to, co zwykle jest niewidoczne dla tych, którzy interesują się archeologią i przychodzą do Muzeum Archeologicznego. A skoro mówił pan dyrektor o tym takim wymiarze cyfrowym, to czy jakieś nowe projekty związane choćby z Archeologicznym Atlasem Małopolskim również państwo przygotowują?
Tak, Archeologiczny Atlas Małopolski cały czas się rozwija. To znaczy tam są dodawane nowe treści. W tej chwili, ponieważ będziemy mieli, jak to się kiedyś mówiło, trochę wolnych mocy przerobowych, bo będą zamknięte wystawy, to my dodamy do Atlasu takie ścieżki edukacyjne dla nauczycieli w wymiarze powiatu. To znaczy powiat proszowicki uzyska swoje własne pradzieje, nauczyciele, takich pięć ścieżek jest w tej chwili już zrobionych, ale powstaną kolejne do kolejnych powiatów po to, żeby nauczyciele mogli sobie ściągać gotowe materiały do edukacji takiej regionalnej. Także ten atlas będzie się, on się rozwija cały czas i prace nad nim trwają. Mamy nadzieję też, że wraz z nowymi pieniędzmi, nową pulą tych pieniędzy unijnych, tam ma być dużo pieniędzy na digitalizację. Chcemy ponownie złożyć wniosek i zająć się też digitalizacją naszych kolejnych zbiorów, po to, żeby je też włączyć w ten Archeologiczny Atlas Małopolski, bo on, sporo osób z niego korzysta. Mamy odzew też. Maile przychodzą, żeby zeskanować jakieś materiały, które są w jakiejś miejscowości, a u nas są w magazynach albo na kartach, albo w postaci dokumentów w archiwum, które u nas też funkcjonuje, takie archiwum naukowe. Także ten Atlas Archeologiczny Małopolski żyje i to widać, że to było trafiona rzecz, jeśli chodzi o taką promocję dziedzictwa, ale też edukację. No, od czego jesteśmy w sumie?
To jeszcze kwestia wystaw stałych. Obecnie można oglądać wystawę poświęconą polskiej egiptologii. Jak długo jeszcze ta egiptologia polska będzie eksponowana w związku z tymi zmianami i z tymi projektami, które państwo szykują?
My chcemy być, nie chciałbym bardzo, i tak są wszelkie prace prowadzone, żeby był taki martwy choćby jeden dzień. To znaczy muzeum musi być czynne, my jesteśmy dla ludzi. W związku z tym ludzie muszą do nas móc przychodzić. I tak będziemy robić, żeby nie było ani jednego dnia wolnego, żeby muzeum nie było zamknięte. W związku z tym ta egiptologia, myślę, że będzie do marca. To jest wystawa czasowa, która została przygotowana z myślą o tych, którzy zaczynali polską egiptologię w różnych wymiarach. Tadeusz Smoleński był krakowianinem. W czasie studiów zachorował na gruźlicę i tam ta suchy klimat ziemi egipskiej miał mu dobrze robić. To był człowiek niezwykle aktywny, inteligentny, w związku z tym tam z francuskimi archeologami złapał kontakt i zaczął prowadzić pierwsze badania wykopaliskowe w Egipcie, takie, no, powiedzmy, profesjonalne. Takim najbardziej znanym XIX-wiecznym człowiekiem, który jeździł po Egipcie, był hrabia Tyszkiewicz, który był bogaty, płynął żaglowcem wzdłuż Nilu i w niektórych miejscach kopał, gromadząc zabytki. Ale to nie była działalność taka stricte archeologiczna. Pierwszym profesjonalnym takim archeologiem polskim, który prowadził rzeczywiście badania wykopaliskowe tak jak to mniej więcej obecnie się prowadzi, był oczywiście Kazimierz Michałowski. Przed II wojną światową, chyba w 1937 roku z Francuzami kopał Edfu, i tam, ale tam powiewała już polska flaga. Natomiast Tadeusz Smoleński jest jakoś mniej się o nim mówi, natomiast tak generalnie to on stoi między tym amatorem Tyszkiewiczem, a takim pełnym profesjonalistą, jakim był Michałowski. Natomiast to on prowadził pierwsze polskie wykopaliska profesjonalne na ziemi egipskiej i część wystawy jest mu poświęcona. On przekazał te zbiory potem do naszego muzeum. Także muzeum, te mumie, które można u nas oglądać, to są naprawdę jedne z niewielu mumii w Europie, które nie pochodzą, które pochodzą z wykopalisk archeologicznych. Druga część tej wystawy jest poświęcona żołnierzom generała Andersa, którzy będąc w Palestynie i w Egipcie, to też muzealnik z Truskawca założył tak zwane muzeum w plecaku. Żołnierze głównie kupowali na targu albo kupowali w sklepiku muzealnym, bo były wtedy takie możliwości, że w Muzeum Kairskim funkcjonował sklep, w którym można było kupić zabytki oryginalne. I ci żołnierze za własny żołd i własne pieniądze gromadzili te zbiory egipskie. No a potem, jak się wojna skończyła, no trochę się zrobił problem, co z tym, z taką własnością zrobić. No i zdecydowano, że te zabytki zostaną przekazane do naszego muzeum, za co jesteśmy żołnierzom i ich spadkobiercom, którzy jeszcze od czasu do czasu coś dosyłają do naszego muzeum. My to sprawdzamy oczywiście pod kątem legalności i jeżeli tam, że tak powiem, forma jest zachowana i mamy pewność, że to są zabytki, które w danym okresie zostały wywiezione legalnie z Egiptu i legalnie wwiezione do Polski, to my je przyjmujemy na stan. No, na tej wystawie jest eksponowana, wiem, że to może takie makabrycznie brzmi, ręka, dłoń zmumifikowana, no tyle ktoś przywiózł. Mamy to w naszych zbiorach. A trzecia część poświęcona jest już zupełnie najnowszej historii. Profesor Andrzej Urbanik, który jest radiologiem, no byłym pracownikiem już emerytowanym, ale niezwykle aktywnym, i to jemu tu się należy duży ukłon za zaangażowanie przy tej wystawie i przy organizacji konferencji, poświęciliśmy właśnie badaniu rentgenowskiemu mumii egipskich. Niedawno w mediach obiegały informacje o mumii w ciąży. No jest trochę nadużycie językowe, bo to kobieta, która została zmumifikowana, była ewentualnie w ciąży, a nie w ciąży była mumia. No ale zresztą to są rozbieżności, czy rzeczywiście ta kobieta była w ciąży, czy nie. Natomiast takie pierwsze prace radiologiczne związane z prześwietlaniami mumii, z badaniami interdyscyplinarnymi, z tworzeniem portretów przyżyciowych tych ludzi zmumifikowanych prowadzono jeszcze w latach 90. u nas w muzeum i na tej wystawie też o tym przypominamy. Wystawa będzie, myślę, że do marca do oglądania. Ona jest wzbogacona też o oryginalne zabytki egipskie z naszych zbiorów, także to no, muzeum stoi tym Egiptem, w związku z tym się chwalimy. Ale ona została przygotowana też w ten sposób, że będzie mogła być prezentowana w innych miejscach. Tam, gdzie są możliwości eksponowania zabytków, czyli są spełnione warunki bezpieczeństwa, to ona będzie jeździć zabytkami. A tam, gdzie no, choćby w Domu Kultury może być eksponowana, to będą same plansze do eksponowania. Są plany na pokazanie tej wystawy rzeczywiście bardzo dużej liczbie osób w galerii w Rzeszowie, w galerii takiej handlowej.
Czyli polska egiptologia do marca. Od marca z kolei Pradzieje Małopolskie tak. 5-1, tak. Jak pan tak. Profesor tutaj mówił. No i czekamy na te wielkie projekty, no i te wszystkie projekty również związane ze 175-leciem Muzeum Archeologicznego.
No chcemy, żeby było głośno o nas.
Na pewno będziemy o tym mówić.
Dziękuję bardzo.
Profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.